Witamy w podcaście Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, stworzonym w ramach projektu Procesy Tumskie – nowoczesna forma upowszechniania wiedzy. To niezwykła okazja, by zajrzeć za kulisy pracy prawnika i zobaczyć, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. W naszym podcaście omawiamy symulowane procesy, w których biorą udział studenci naszej uczelni oraz prowadzący, który na bieżąco komentuje przebieg sprawy, dzięki czemu możecie lepiej zrozumieć prawniczą rzeczywistość. Procesy Tumskie to projekt zrealizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ustanowionego przez ministra edukacji i nauki. Zapraszamy do słuchania.
Rozprawa, która prowadzona była przed fikcyjnym sądem tumskim w maju bieżącego roku, dotyczyła dość ciekawego stanu faktycznego. Otóż Roman Pietruszewski został oskarżony przez wrocławską prokuraturę rejonową dla Wrocławia Krzyki Wschód o pewien dość wrażliwy czyn. O co dokładnie chodziło, to może niech powie nam o tym sama pani prokurator, odczytując treść zarzutu wpisanego w akt oskarżenia.
Oskarżam Romana Pietruszewskiego o to, że w dniu 5 czerwca 2023 roku we Wrocławiu, wykorzystując bezradność Marleny Pchełki wynikającą z upojenia alkoholowego oraz odurzenia dopalaczami, doprowadził ją do obcowania płciowego, powodując otarcia naskórka sromu i krocza, otarcia naskórka na plecach, otarcia naskórka na ramionach, otarcia krwawe i otarcia naskórka na przedramionach, otarcia naskórka na udach, kolanach i podudziach, doprowadzając do naruszenia czynności ciała i rozstroju zdrowia pokrzywdzonej, trwającego nie dłużej niż 7 dni. Przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. 7 Wydział Karny z dnia 23 kwietnia 2014 roku z artykułu 280 paragraf 1 kodeksu karnego i inne w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 25 listopada 2013 roku do dnia 4 czerwca 2015 roku oraz od 12 sierpnia 2017 roku do dnia 21 stycznia 2018 roku. To jest o czyn z artykułu 198 kodeksu karnego w związku z artykułem 157 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 w związku z artykułem 64 paragraf 2 kodeksu karnego.
Jak wynika z treści zarzutu, sprawa dotyczyła zatem dość istotnego występku, jakim z punktu widzenia prawa jest seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby. O samym czynie opowiedziano już kilka zdań we wstępie do samego procesu. Sprawa, która trafiła przed tutejszy sąd, będzie dość trudną sprawą z prostego powodu. Nie mamy do czynienia z klasycznym gwałtem, bo nie mamy tutaj świadomości po stronie osoby pokrzywdzonej, naszej ofiary. Natomiast faktycznie mamy do czynienia z wykorzystaniem seksualnym osoby, która jest w stanie nieświadomości totalnej. Z czego ta nieświadomość wynika, to się za chwilę Państwo w procesie przekonacie. A jakie będą ustalenia i jaka będzie linia obrony i oskarżenia, no to również za chwilę będziecie Państwo mieli możliwość przekonania się. Co wyniknie z tego procesu? Za kolejną godzinę myślę, że będziemy wszyscy wiedzieć. Tytułem uzupełnienia tego wstępu dodać należy, że istotną wartością stanowiącą przedmiot ochrony czynu opisanego w artykule 198 kodeksu karnego jest wolność od podejmowania zachowań ze sfery życia seksualnego, na które określona osoba nie jest w stanie wyrazić prawnie relewantnej zgody z uwagi na chorobę psychiczną i upośledzenie umysłowe w stopniu wykluczającym możliwość rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, albo ze względu na to, że nie jest ona w stanie stawiać skutecznego oporu ze względu na swoją bezradność. W istocie więc celem artykułu 198 kodeksu karnego jest więc ochrona przed wykorzystaniem przemijającego lub stałego braku swobody decydowania o kierunku aktywności seksualnej lub jej braku. U podstaw tego artykułu leży zatem ochrona tych osób, które nie są w stanie racjonalnie dysponować wolnością w sferze podjęcia, kontynuowania i zakończenia zachowania ze sfery życia seksualnego lub decydowania w przedmiocie miejsca, czasu, sposobu, formy czynności seksualnych czy też partnera i kontekstu podjętej aktywności seksualnej. W przypadku procesu toczącego się przed sądem tumskim, takim powodem wyłączającym możliwość podejmowania decyzji był stan bezbronności spowodowany upojeniem alkoholowym wykorzystanym przez oskarżonego. Pojawia się więc pytanie, czym jest owo wykorzystanie bezradności innej osoby? Jak wskazuje Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń, wykorzystania bezradności innej osoby nie można sprowadzać tylko do wykorzystania utraty przez nią świadomości, ale jest nim wykorzystanie każdej niemożności dysponowania sobą w zakresie wolności seksualnej, w tym także z powodu upojenia alkoholowego, mogącego wywołać stan bezradności. Sprawca odpowiada z tego przepisu, gdy ze względu na okoliczności podmiotowe pokrzywdzonego nie jest w stanie uzyskać od niego zgody na określony rodzaj aktywności seksualnej ze względu właśnie na znany sprawcy stan psychofizyczny pokrzywdzonego. Kolejne pytanie sprowadza się do tego, kim jest osoba bezradna. Przyjmuje się, że jest to osoba bezsilna, słaba albo tylko osłabiona pod względem fizycznym lub psychicznym. Może o tym przesądzać chociażby stan upojenia alkoholowego, ale sąd apelacyjny w Katowicach wskazał również, że może to być też stan stężenia amfetaminy w organizmie połączony ze stanem kalectwa. Wszystkie te okoliczności nie pozostawały bez wpływu na przebieg samego procesu i wymagały udowodnienia, tym bardziej, że sam oskarżony nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Z uwagi, że sprawa o wykorzystanie seksualne jest sprawą trudną, wrażliwą, a dodatkowo kłopot w niej sprawia skąpy materiał dowodowy, często kluczową kwestią będzie uzyskanie bezpośrednio wyjaśnień od oskarżonego. To sprawiło, że także w tym przypadku takie wyjaśnienia były niezbędne, tylko że sam oskarżony odmówił ich składania, ale zadeklarował za to chęć odpowiedzi na pytania sądu i stron. Z uwagi na to, że oskarżony właśnie odmówił składania wyjaśnień, sąd w takim przypadku musiał odczytać mu wcześniej złożone wyjaśnienia i tak też tu zrobił. Na podstawie artykułu 389 paragraf 1 KPK odczyta sąd wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym zawarte na kartach 57 i 58 oraz na karcie 62, albowiem oskarżony odmawia składania wyjaśnień przed tutejszym sądem. Po odczytaniu wcześniej złożonych wyjaśnień, oskarżony już przeszedł do udzielania odpowiedzi na konkretne pytania. Standardowo warto tu dodać, że oskarżony nie ma obowiązku odpowiadania na pytania, ale jeśli już się na to godzi, to kolejność zadawania pytań jest precyzyjnie określona. W pierwszej kolejności pytania zadaje prokurator jako oskarżyciel publiczny, dalej pokrzywdzona, jeśli działa w charakterze oskarżyciela posiłkowego, po nim do pytań przechodzi obrońca, a na końcu sąd. Przy czym sąd zawsze może wtrącić swoje trzy grosze, nawet jeśli pytania zadają strony. Co więcej, gdyby pojawiły się pytania sugerujące treść odpowiedzi, rolą sądu jest ich uchylenie.
Jak długo zna pan pokrzywdzoną?
Ponad 2 lata.
Czy wcześniej spotykali się państwo, imprezowali razem?
Rzadko, ale chyba spotykaliśmy się, tak.
A czy to spotkanie, które miało miejsce 5 czerwca 2023 roku, było spotkaniem spontanicznym, czy może zaplanowanym?
Bardziej spontanicznym.
A jakie były pana zamiary wobec pokrzywdzonej? Podobała się panu? Chciał może z nią pan nawiązać jakąś głębszą relację?
Pani prokurator, proszę tylko nie formułować pytań sugerujących treść odpowiedzi. Sąd poucza, aby pytania były bez sugestii. W sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego warto również zauważyć, że sama pokrzywdzona nie jest bezpośrednio przesłuchiwana przed sądem. Jej przesłuchanie odbywa się jeszcze w postępowaniu przygotowawczym i jest to czynność sądowa przeprowadzona przy udziale biegłego psychologa i rejestrowana w formie audiowizualnej. Robi się to po to, aby osobie wykorzystanej ograniczyć stres związany z powtórnym jej przesłuchaniem, a tym samym uchronić ją przed wtórną wiktymizacją. Z tego względu standardowo na rozprawie w tego typu sprawach odtwarza się płytę z nagraniem, a jeśli nie jest to możliwe, to odczytuje się treść złożonych zeznań. I w przypadku naszego procesu dokładnie tak było. Najpierw odczytano protokół zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, a później zeznania złożone przez pokrzywdzoną przed sądem. Nie będziemy pani słuchać bezpośrednio. Na podstawie artykułu 391 paragraf 1 KPK sąd odczyta zeznania pokrzywdzonej oskarżycielki posiłkowej złożone w postępowaniu przygotowawczym. Karta 17 i karta 31-37. Pani pokrzywdzona, może pani w tym czasie siedzieć, natomiast proszę słuchać, bo będę prosiła o to, żeby pani odniosła się co do tego, czy podtrzymuje pani treść złożonych wcześniej zeznań. Pierwsze zeznania złożyła pani, zawiadamiając o możliwości popełnienia przestępstwa. Proszę zatem zaprotokołować, że będziemy odczytywać od słowa w dniu do słowa do powiedzenia. Te dwa główne dowody stanowiły kluczowy materiał w sprawie, który w tym przypadku uzupełniony został jeszcze przez opinię sądowo-lekarską o obrażeniach doznanych przez pokrzywdzoną. Opinię biegłego psychologa o samej pokrzywdzonej i jej prawdomówności, jak również o opinię z badań wykonanych przez pracownię genetyki sądowej Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Celem wykazania DNA sprawcy na ciele i ubraniach pokrzywdzonej, a wreszcie opinie toksykologiczne odnoszące się do ewentualnie spożytego alkoholu przez pokrzywdzoną lub użycia przez nią środków odurzających. Celem przekonania sądu do swojego stanowiska każda ze stron po zamknięciu przewodu sądowego miała również możliwość wygłoszenia ostatecznego stanowiska w sprawie, które nazywa się mową końcową, a które często wpływać może jeszcze na zmianę sędziowskiej decyzji. W procesie tumskim z maja bieżącego roku dokładnie też tak było. Najpierw głos zabrała pani prokurator.
W ocenie prokuratora nie ma wątpliwości, że w dniu 5 czerwca 2023 roku oskarżony, wykorzystując bezradność Marleny Pchełki wynikającą z upojenia alkoholowego oraz odurzenia dopalaczami, doprowadził ją do obcowania płciowego, powodując uszkodzenie ciała poniżej dni 7. Pomimo iż obrażenia te nie są charakterystyczne dla ofiar przestępstwa zgwałcenia, nie daje to możliwości dojścia do wniosku, że do gwałtu nie doszło. Znajdowanie się ofiary pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie dawało bowiem przyzwolenia na doprowadzenie jej do obcowania płciowego, ponieważ nie była ona w stanie wyrazić sprzeciwu, co nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, jak również nie była w stanie przełamać oporu siły fizycznej, nawet gdyby chciała, ponieważ pozostawała bez kontaktu. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę o uznanie oskarżonego Romana Pietruszewskiego za winnego zarzucanego mu czynu, to jest odczyn z artykułu 198 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 157 paragraf 2, artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego oraz artykułem 64 paragraf 2 Kodeksu Karnego i wymierzenie mu kary 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zasądzenie na rzecz pokrzywdzonej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 50 tysięcy złotych. Kwota ta wynika z faktu, że pokrzywdzony jest na utrzymaniu matki, jak wskazał w protokole.
Następnie oskarżycielka posiłkowa.
Ja w zupełności zgodzę się ze słowami pani prokurator. Uważam, że osoba winna tak perfidnego czynu, jakim jest seksualne wykorzystanie niepoczytalności oraz bezrodności, powinna zostać skazana na najwyższy wymiar kary. Jednak nawet najsurowsza kara nie jest w stanie zrekompensować mi bólu i poczucia nieporadności po zaistniałym wydarzeniu.
Wreszcie obrońca oskarżonego.
Wysoki sądzie, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej zawsze budzą wiele emocji oraz trudności. Nie tylko ze względu na ich delikatną naturę, ale przede wszystkim ze względu na ostracy społeczne, które się wobec osoby o takowy czyn oskarżonej pojawiają. Wszyscy tutaj siedzący zgodzimy się, że takie oskarżenia stygmatyzują trwale oraz znacząco. Tym bardziej ważkie wydaje mi się to podkreślenia w realiach niniejszej sprawy, a więc w realiach, gdzie całe oskarżenie opiera się tylko i wyłącznie na domysłach, uprzedzeniach i niezweryfikowanych dostatecznie wersjach wydarzeń. Orzekając w sprawie mojego klienta, nie można zapomnieć o jednej z najważniejszych zasad w porządku prawnym w ogóle, a wyrażoną w artykule 5 Kodeksu Postępowania Karnego, to jest w zasadzie in dubio pro rero. Mam wrażenie, że wszystkie dowody pokazują, że tych wątpliwości na łamach sprawy jest wiele, tych relacji, wersji, które by wskazywały, że coś miało miejsce, a coś nie, są ze sobą sprzeczne i nie ma jednej konkretnej możliwości stwierdzenia, co się w ogóle wtedy stało. Więc w związku z powyższym wnoszę o uniewinnienie mojego klienta.
I sam oskarżony.
W całości podtrzymuję wszystko to, co pani mecenas powiedziała oraz wnoszę o uniewinnienie.
Po uzyskaniu stanowiska stron sąd udał się na naradę, która miała charakter tajny. Na naradzie sąd, w zależności od ilości osób w składzie, rozważa argumenty, które powinny stać się podstawą skazania lub uniewinnienia, po to, by sentencję wyroku ogłosić stroną. Uzasadnienie wyroku sąd ogłasza już ustnie, podając skrócone jego motywy. Co ważne, przy składach wieloosobowych możliwe jest złożenie zdania odrębnego, które wskazuje, że jeden z sędziów nie zgodził się z treścią zapadłego rozstrzygnięcia i miał zupełnie inne zdanie, a tym samym sprzeciwił się treści wyroku, który zapadł. Dokładnie tak było w przypadku naszej sprawy. Sąd ostatecznie dzisiaj. W składzie tu obecnym przewodnicząca Bogumiła Sprawiedliwa, przy udziale sędzi Joanny Ostrej i sędziego Łukasza Łagodnego oraz z udziałem prokuratora prokuratury rejonowej dla Wrocławia Krzyków Martyny Milewskiej. Po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2024 roku we Wrocławiu sprawy Romana Pietruszewskiego, syna Tadeusza i Lucyny z domu Śliskiej, urodzonego w dniu 30 kwietnia 1991 roku we Wrocławiu, oskarżonego o to, że w dniu 5 czerwca 2023 roku we Wrocławiu, wykorzystując bezradność Marleny Pchełki wynikającą z upojenia alkoholowego oraz odurzenia dopalaczami, doprowadził ją do obcowania płciowego, powodując otarcia naskórka, sromu i krocza, otarcia naskórka na plecach, otarcia naskórka na ramionach, podbiegnięć krwawych i otarcia naskórka na przedramieniach, otarcia naskórka na udach, kolanach i na podudziach, doprowadzając do naruszenia czynności ciała i rozstroju zdrowia pokrzywdzonej trwającego nie dłużej niż 7 dni, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu 7 Wydział Karny z dnia 23 kwietnia 2014 za czyn z artykułu 280 paragraf 1 KK i inne w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 25 listopada 2013 roku do dnia 4 czerwca 2015 roku oraz 12 sierpnia 2017 roku do dnia 21 stycznia 2018 roku. To jest o czyn z artykułu 198 KK w związku z artykułem 64 paragraf 2 KK uznaje oskarżonego Romana Pietruszewskiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku. To jest przestępstwa z artykułu 198 KK w związku z artykułem 157 paragraf 2 KK w związku z artykułem 64 paragraf 2 KK w związku z artykułem 11 paragraf 3 KK i wymierza mu za to karę 4 lat pozbawienia wolności, przy czym sąd od razu wskazuje, że wyrok ten zapadł przy zdaniu odrębnym, o czym za chwilę powiem.
Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym przy zdaniu odrębnym stwierdził, co następuje. Oskarżony dopuścił się popełnienia przestępstwa z artykułu 198 w związku z artykułem 161 paragraf 1, artykułem 157 paragraf 2 w warunkach powrotu do przestępstwa. Stan bezradności należy rozumieć jako stan, w którym osoba nie ma siły czy możliwości, aby wyrazić swój sprzeciw, albo w ogóle nie jest w stanie podjąć racjonalnej decyzji. Osoba bezradna, to inaczej osoba bezsilna, osoba słaba lub osłabiona pod względem fizycznym czy umysłowym, jaką niewątpliwie w chwili czynu była osoba pokrzywdzona. Zeznania pokrzywdzonej Marleny Pchełki oraz zeznania świadka Baty Kuleczki bezsprzecznie stwierdzają, że do czynu doszło, jak również zeznania samego oskarżonego. Ponadto zachowanie oskarżonego spowodowało pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci otarć naskórka, sromu i krocza, otarcz naskórka na plecach, otarcz naskórka na ramionach, podbiegnięć krwawych i otarcz naskórka na przedramionach, otarcz naskórka na udach, kolanach, podudziach, które spowodowały lekki uszczerbek na zdrowiu w postaci naruszenia czynności narządów ciała i rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni. Ponadto oskarżony dopuścił się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, w warunkach recydywy wielokrotnej. Mając na uwadze wszystko przytoczone powyżej, sąd stwierdził, że oskarżony jest winny zarzuconego mu czynu i zdecydował się powziąć określone w wyroku środki.
Dobrze, a jeśli chodzi, tu sąd od razu uzasadni zdanie odrębne, ponieważ tak jak mówię, sąd w tym obecnym składzie, ja jako przewodnicząca nie zgadzam się z takim orzeczeniem moich kolegów, wskazując na to, że no, w mniejszej sprawie powinno zapaść uniewinnienie. Ale nie dlatego, że do tego czynu nie doszło, ale dlatego, że to, co powiedziała obrona, jest tu mocno przekonywujące. I faktycznie prokuratura nie wykazała, skąd znalazł się ten materiał genetyczny na ciele pokrzywdzonej, a to dla niniejszej sprawy ma kluczowe znaczenie. Wysoki sąd mojej osoby jako przewodniczącej wychodzi z założenia, że z racji tych wątpliwości, które się tutaj pojawiają, no one nie pozwalają na skazanie oskarżonego za czyn, który być może również był jego udziałem, ale co do tego nie mamy absolutnej pewności. To, czy nie doszło następczo do jakichś działań, które doprowadziły do obrażeń ciała pokrzywdzonej, tego sąd nie wie. Ani sąd nie był na miejscu, ani państwo, ani nikt z obecnych tu na sali nie może tego stwierdzić. A ponieważ artykuł 5 i wyrażona w nim paragrafie drugim zasada indubio pro reo nie pozostawia wątpliwości, że właśnie wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. To niestety nie rolą sądu było, żeby zgromadzić materiał dowodowy przeciwko oskarżonemu. Nie była to też rola oskarżonego. W związku z tym, jeśli ten materiał nie został zgromadzony, to sąd nie ma innej możliwości i oczywiście musi się pogodzić z zdaniem większości składu orzekającego, ale jednak swój wyraz dezaprobaty znajduje odzwierciedlenie w zdaniu odrębnym. Oczywiście od zapadłego wyroku strony mają możliwość wywiedzenia apelacji po uzyskaniu uzasadnienia stanowiska sądu, które przedkładane jest im już na piśmie. Ale aby uzyskać je na piśmie, w pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Dopiero po otrzymaniu uzasadnienia na piśmie pozostaje 14 dni na złożenie apelacji do sądu odwoławczego. I tak oto przebiegał i zakończył się pierwszy karny proces tumski. Mi pozostaje mieć jedynie nadzieję, że był on wprawdzie pierwszym, ale nie ostatnim takim procesem.
Procesy tumskie to nowatorski projekt Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, mający na celu propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sądów, prokuratury oraz profesjonalnych pełnomocników. Projekt realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.